Witam Was na podcaście Rzucaj, nie gadaj. Dzisiaj porozmawiamy o czymś ciekawym i mam gościa, mianowicie Maćka. Maćku, przedstaw się, powiedz, o czym porozmawiamy.
Witam wszystkich, z tej strony Maciek Hetmańczyk, jestem autorem gry Fomor, no i pewnie będziemy właśnie o tym Fomorze rozmawiać, czyli o SR-owej grze, która obecnie, kiedy nagrywamy ten podcast, jeszcze jest na zbiórce i do 5 maja ta zbiórka na Wspieram to jeszcze trwa.
Dokładnie tak. Powiedz mi tak, to nie jest twoja pierwsza gra. Dlaczego w takim razie Fomor? Co jest takiego w Fomorze, czego nie ma gdzieś indziej, że trzeba było go stworzyć?
Jeśli o mnie chodzi i moją jakby taką filozofię RPGowania, no to ja jestem wielkim fanem specjalizacji RPGów. I uważam, że konkretne gry powinny być wycelowane w konkretne style grania, w konkretne rodzaje przygód, w konkretny pomysł na to, jak ta sesja ma wyglądać. I w związku z tym ja też jestem fanem OSR-ów i tego OSR-owego grania i tego, w jaki sposób w tej starej szkole RPGowania się grało, jakie to miało podejście. I w języku polskim, po polsku nie ma za dużego wyboru tego typu systemów. A te, które po polsku są dostępne, mają pewne rozwiązania, które mi się nie podobają. W związku z czym powstał Fomor właśnie po to, żeby rozwiązać dla mnie ten brak. Czyli stworzyć system, który dla mnie będzie idealnym OSR-em do grania właśnie po polsku, którym będzie można innym osobom, które może tak nie są wielojęzyczne, będzie można ten styl grania skutecznie pokazać też początkującym graczom, żeby to było jak najbardziej przystępne. Więc stąd pomysł i chęć stworzenia takiego polskiego OSR-a.
Mm-hmm. I wspomniałeś, że nie ma po polsku. W takim razie gdybyśmy musieli go porównać do jakiejś innej gry, do której byłoby najbliżej. Czy być może to jest jakaś odpowiedź na brak Dungeons & Dragons w Polsce po polsku?
Nie do końca, no bo to też jest trochę tak, że jakby moja przeszłość RPGowa i moja taka nostalgia do starej szkoły grania nie ma zupełnie nic wspólnego z Dungeons & Dragons, no bo mój początek grania tam w latach 90. Ja zaczynałem od tam Warhammera Kryształów Czasu i właśnie o Kair Hedesa. I dla mnie taki super prosty, super przystępny system na początek to właśnie było o Kair Hedesa. No i miałem to szczęście, że miałem dostęp do Fighting Fantasy po angielsku i to ono dla mnie stworzyło tą wizję takiego minimalistycznego, jeśli chodzi o mechanikę grania. Więc też tworząc tego Fomora jakby odsunąłem DDK i on nie wzoruje się na Dungeons & Dragons bardzo, jest takim troszeczkę drugim nurtem, bardziej stanowi właśnie takie trochę połączenie, kolaż wielu mechanik z różnych gier właśnie z Kair Hedesa, z Fighting Fantasy, z Wydaka, który jest tym zaszczytnym dla mnie w języku polskim właśnie ESR-em, który jest dostępny, z Maze Ratsów, tu również Bena Miltona, trochę z Black Hacka, trochę z Into the Odd, także dużo, dużo różnych systemów, które łączę w jedną taką, no mam nadzieję, że jak najciekawszą i jak najprzyjemniejszą do grania całość.
Mhm. Czyli tak można powiedzieć, że Fomor jest polską wersją OSR-a, bazującą nie na angielskich tytułach, których często w Polsce mało kto zna pierwszą edycję Dungeons & Dragons, tak? Tylko właśnie odwołujesz się tutaj do dzieła Sapkowskiego, tak?
Tak, w pierwszej kolejności i zdecydowanie tak. I to właśnie to oko Irhedesa Sapkowskiego było dla mnie największym tym wpływem na to, jak Fomor miał wyglądać. No zresztą kiedy ono wyszło, zaczytywałem się w właśnie artykuł Sapkowskiego, w którym w Magii i Mieczu tym, którzy pierwszy raz, on bardzo ładnie opisywał, jak powinna wyglądać sesja, przeskakując z świata fantazy do naszego świata rzeczywistego. No uwielbiam ten artykuł, czyta mi się go niesamowicie przyjemnie.
Czyli możemy powiedzieć, że to jest początek po OSR, polskiej szkoły OSR?
Byłoby mi cholernie miło, gdyby rzeczywiście od mojego produktu zaczęła się polska szkoła ASR-ów. Ale dla mnie tak, bo to jest rzeczywiście takie troszeczkę nasze, troszeczkę podejście właśnie do grania. No bo my też jako Polacy mamy specyficzne gusta RPGowe. I no wiadomo, co kraj to obyczaj, każdy ma swój gust, każda kultura ma swoje jakby oczekiwania i swoje style grania. No i mam wrażenie, że rzeczywiście my Polacy też lubimy troszeczkę inne rzeczy niż może na przykład twórcy dedeków w Ameryce.
No to w takim razie muszę zapytać, jak poruszyłeś ten temat, co w Fomorze jest z Warhammera?
Fomor jest taki troszeczkę mroczniejszy niż właśnie te takie heroiczne dedeki w tym wszystkim, prawda? Fomor, jak nazwa troszeczkę próbuję o tym mówić, to jest system, w którym w świecie jest jakby otwarty portal do świata potworów, demonów, tak? Które to przychodzą i one są jakby tymi, nazwijmy to, tymi złymi w tym świecie, więc on troszeczkę jest bardziej taki mroczno-ponury. Nie jest to jeszcze skala takiego właśnie szwedzkiego death metalowego Morgborga, który jest już po prostu zło wykręcone na 200%, tylko jest trochę bardziej taki grimdarkowy.
Powiedzmy tak, bo tutaj ta wyrwa, z której wychodzą potwory, bardzo przypomina mi koniunkcję sfer z Wiedźmina. Czy to ma coś wspólnego?
Nie do końca, bo koniunkcja sfer rzeczywiście była jakimś tam wydarzeniem takim globalnym w Wiedźminie, prawda? A ja tutaj użyłem, jako inspiracji użyłem irlandzkiej mitologii. Odnośnie tam w irlandzkiej mitologii jest taki magiczny kocioł, który to wskrzesza nieumarłych, prawda? I mi się ten zawsze pomysł niesamowicie podobał. Ja z nim miałem pierwszy raz kontakt dzięki komiksowi Slain. I tutaj postanowiłem tego motywu użyć i stwierdziłem, że to właśnie jest ten kocioł, w którym to wszystko wrze i ten kocioł jest właśnie bramą do innego świata, do świata Fomoru, z którego to właśnie wylewa się maź i szlam, który zmienia i wszystko, czego dotknie, no i jest on bramą właśnie do innego świata pełnego demonów, które w Fomorze nazywane są właśnie Fomorami albo Fomorianami.
Jaka jest rola mistrza gry w Fomorze? Bo jest ku temu poświęcony osobny rozdział. Zatem domyślam się, że jest ona dosyć mocno sprecyzowana.
Tak, i ma tutaj to podejście właśnie bardziej OSR-owe, czyli tutaj mistrz gry jest bardziej sędzią i jako taki no nie powinien w duchu, próbując grać w duchu OSR-ów, nie powinien prowadzić fabuły, czyli nie jest tym mistrzem gry, który przychodzi z przygotowaną fabułą, z przygotowanymi wydarzeniami, które mają nastąpić jedno po drugim i poprowadzić po prostu przygodę według konkretnego scenariusza. Zamiast tego założenie jest takie, że przychodzi z lokacją i daje graczom całkowitą dowolność i pozwala graczom grać swoimi własnymi pomysłami, robić to, co gracze chcą robić, a nie co scenariusz im wskazuje. Tutaj też, jeśli o to chodzi, to było dla mnie takim głównym celem tworzenia tej mechaniki. Dać graczom jak najwięcej pola do popisu kreatywności, twórczości i mechaniki, która wspiera ich właśnie dobre pomysły. Więc to jest jakby to najważniejsze dla mnie zadanie, które chciałbym, żeby Fomor spełnił, żeby on był systemem, który dla mistrza gry jest zadaniem do pilnowania kreatywności graczy, a dla graczy jest narzędziem, żeby ta kreatywność maksymalnie mogła wybrzmieć.
To mnie zaintrygowałeś, bo w progu 8000 mamy przygodę. Co jednak gryzie się mocno z tym, co powiedziałeś. Czy jednak się nie gryzie?
Według mnie absolutnie nie, ponieważ jest to przygoda właśnie w tym znaczeniu megalochu, czyli jest to szereg lokacji do grania z tylko luźno zarysowaną fabułą. Gracze docierają do tego miejsca, mają jakiś powód, po co tam dotarli. Dodatkowo każdy może wylosować sobie jeszcze, dlaczego jego konkretna postać, taki tajemny cel, jaki ma do wypełnienia. A potem właśnie hulaj dusza, piekła nie ma. Gracze robią, co chcą, w jakiej chcą kolejności. Zawierają pakty z kim chcą. Absolutnie nie ma tutaj fabuły, która by zakładała, że wydarzą się pewne rzeczy. jest zamiast tego maksymalna dowolność dla graczy, ale duża przestrzeń do popisu, dużo lokacji, dużo postaci, dużo bohaterów niezależnych, frakcji, żeby gracze mogli się tym bawić i zagrać swoją własną przygodę, tak żeby ten loch właśnie Zapomnianego Króla dla każdej drużyny był wyjątkowy. Co według mnie troszeczkę się na pewno udało, bo ja go kilka razy już prowadziłem w ramach testów, żeby sprawdzić, czy wszystko w tej przygodzie, tak, czy tej lokacji wszystko działa. I co drużyna, to inne podejście, inne pomysły, inne sposoby rozwiązania tych problemów, więc pod tym względem według mnie właśnie ta dowolność zdaje egzamin.
Czyli można powiedzieć, że to taka przygoda, a nie przygoda, bardziej w kierunku modułu.
Taki moduł sandboxowy, dokładnie tak. Taka troszeczkę piaskownica do zabawy dla graczy. Gracze dostają, mistrz gry dostaje bardzo dużą lokację, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, gracze mają początkową zahaczkę, no i właśnie, bawcie się.
No dobra, to wiemy mniej więcej, co mistrz gry powinien robić. Wiemy, że mamy ku temu... jakie mamy ku temu narzędzia?
Narzędzia, które gra zapewnia, no to tak standardowo oczywiście pierwszym głównym narzędziem, które każdy RPG powinien zapewniać, to jest mechanika. I z racji tego, że ja tą mechanikę tworzyłem natchniony przez właśnie Oko Irhedesa i Fighting Fantasy najbardziej, no i potem tym moim głównym celem było nastawienie na kreatywność graczy, no to jest tak, że rzeczywiście mechanika opiera się na rzucie 2K6, gdzie sumujemy wyniki i porównujemy do wartości współczynnika, musimy wyrzucić tyle, ile wynosi współczynnik lub mniej, ale w momencie tylko, kiedy rzucamy. Rzucamy, kiedy test jest trudny albo niebezpieczny dla naszej postaci, czyli jeśli nie wyjdzie i są jakieś negatywne konsekwencje tego rzutu. Ale w momencie, kiedy mistrz gry z pomocą graczy uzna, że test jest łatwy albo nie niesie za sobą jakiegoś ryzyka, to ten test w tym systemie automatycznie wychodzi. Czyli mamy z jednej strony mechanikę, ale z drugiej strony zadaniem graczy jest zagrać w ten sposób, żeby sprawili, że testy są łatwe, albo wykluczyli ryzyko z testu. Dzięki temu nie ma żadnego bonusu do rzutu, tylko test wychodzi automatycznie zdajesz ten test i to sprawia, że gra się dużo bardziej nad stołem, nie patrząc na kartę postaci. Karta postaci jest po to, jak już coś spierdzieliliśmy, tak? Coś nam mega nie wyszło i wtedy musimy sięgnąć w ostateczności do karty postaci, a przede wszystkim grają odbijane pomysły graczy od siebie, jak rozwiązać dany problem.
Czyli bardziej gramy tutaj jako gracze niż jako postacie.
Tak, postacie są tylko takimi awatarami na ostateczność, no i oczywiście z racji tego, że wszyscy lubimy w RPGach na pewno, dobra, nie generalizujmy, większość z nas lubi w RPGach powczuwać się i pobawić się swoimi postaciami, no to też proponuję jakieś oczywiście pomysły, kim dana postać była, co dana postać wykonywała w przeszłości, żeby dać jakieś zahaczki do odgrywania postaci. Ale w duchu OSR-ów gramy naszą wiedzą, wiedzą graczy, naszymi pomysłami, pomysłami graczy, więc to nie gramy przez pryzmat postaci, ale raczej gramy sobą, naszym właśnie, naszą kreatywnością, naszymi pomysłami, naszą wiedzą, a postać tylko jakby ma dać podpowiedzi do tego, żeby było trochę ciekawiej i były jakieś urozmaicenia w tym naszym graniu.
Kolejną taką ciekawą rzeczą, którą można wyczytać ze zbiórki, jest autorska mechanika zagrożeń. Powiedzmy coś więcej na ten temat.
Tak, tak jak wiele elementów w Fomorze jest pozapożyczanych z innych systemów, tworząc pewien kolaż mechanik, to mechanika zagrożeń jest rzeczywiście całkiem moja autorska. Ona powstała dlatego, że grałem w kilka innych OSR-ów, które miały mechaniki walki opierające się na rzutach, testach ataku, które w momencie, kiedy ten test nie wychodził, były pustymi testami, czyli rzut nie modyfikował niczego w świecie. Jak na przykład Wydak albo właśnie Morgborg. Testujemy atak nam nie wyszedł, po prostu nie trafiliśmy, przechodzimy do inicjatywy następnej osoby. Co powoduje, że dużo razy się rzuca, ale ten rzut nic nie zmienia. A ja w mojej mechanice, właśnie po to, że kiedy rzucasz, to ten rzut ma być super ważny już. Jak już rzucasz, to ma być to niesamowicie zmieniające fikcję i to, co się dzieje w fabule naszej opowieści. więc chciałem maksymalnie zwiększyć ważność tego rzutu i stworzyłem przez to zagrożenia. System, który opiera się na tym, że w momencie, kiedy rzucamy na walkę, to jeśli nam ten test wyjdzie, to my ranimy przeciwnika, jeśli ten test nam nie wyjdzie, to on rani nas. Ale żeby dodać właśnie, pozwolić na tą kreatywność i na wybrzmiewanie, to system, w którym wielokrotnie automatycznie zadajemy obrażenia przeciwnikowi, albo przeciwnicy automatycznie zadają nam obrażenia bez żadnych rzutów. Dla przykładu, jeśli walczymy z potwornym orkiem uzbrojonym w topór, to jest on zagrożeniem, ale tylko w walce wręcz, więc jeśli chcemy do niego strzelić z łuku albo rzucić w niego zaklęciem, które są odpowiednio osobnymi współczynnikami, bo są trzy współczynniki, siła do walki wręcz, zwinność do strzelania i intelekt do magii, to on, nie mając zagrożenia w tych współczynnikach, nie może nam zagrozić, czyli automatycznie nam wychodzi, automatycznie zadajemy na przykład obrażenia temu przeciwnikowi, jeśli strzelamy do niego z łuku, albo automatycznie zaklinamy go czarem, który w niego wycelowaliśmy.
Czyli nie jest to zbyt śmiertelny system, skoro możemy tak dużo rzeczy rozwiązać pomysłowością swoją jako gracz, albo automatyzacją testów. Czy źle zrozumiałem?
I tak, i nie, bo z jednej strony to daje nam możliwość rzeczywiście zmniejszenia, minimalizacji zagrożenia na test w trakcie przygody. Widząc przeciwnika odpowiednio uzbrojonego, wiemy, jak go zaatakować, czyli mamy ten element taktyczny, wiemy, jak z nim walczyć, wciągać w pułapkę i tym podobne. Ale kiedy kończą się pomysły albo przeciwnicy mają przewagę liczebną, to ta nagle sytuacja odwraca się, bo to bezpieczeństwo staje się złudne i staje się nieziemskim zagrożeniem, bo przeciwnicy ranią nas bez żadnego testu, my w tym momencie nie możemy się bronić. Jeśli twój jeden awanturnik nie ma żadnej broni strzeleckiej, a naprzeciwko, na końcu korytarza jest kościotrup z łukiem, no to ten kościotrup automatycznie cię rani, ta strzała leci i wbija po prostu się w ciebie i ty nie możesz się jakby, nie możesz zagrozić temu potworowi, chyba że oczywiście schowasz się tak, żeby on ciebie nie widział, oczywiście zasłony zawsze będą działały. Ewentualnie jeśli atakujecie dwóch orków, to ty jesteś w stanie obronić się przeciwko atakowi jednego z nich, a drugi rani cię automatycznie. Więc to, co jest bezpieczne w sytuacji, kiedy gracze mają pomysły i mają przewagę liczebną, walczą na swoich zasadach, staje się śmiertelnie niebezpieczne, jeśli walczysz na zasadach przeciwników. Jeśli wpadniesz w zasadzkę, jeśli to oni dyktują warunki tej walki, automatycznie otrzymujesz obrażenia, a dodatkowo w duchu właśnie starych systemów nie ma tutaj jakby żadnych tych death saving throw, czyli rzutów obronnych na umieranie, czy testów agonii. Jeśli twoje zdrowie spadnie poniżej zera, po prostu nie żyjesz. Jesteś martwy, twoja postać umarła i jej ciało będzie tam rzeczywiście gdzieś porzucone w lochu. Więc i tak, i nie. Chciałem, żeby system jednocześnie dawał graczom możliwości szalenia i poczucia się bezpiecznie w sytuacjach, kiedy wiedzą, jak walczą, ale jednocześnie był śmiertelnym zagrożeniem dla ich postaci w sytuacji, kiedy to wrogowie dyktują warunki.
Czyli po prostu założeniem systemu jest to, żeby jednak wysilić się, jeżeli podchodzimy do jakiegoś zagrożenia i zaplanować je wcześniej, tak? Czy dobrze zrozumiałem?
Dokładnie
tak, właściwie system.
Zdecydowanie. I to jest właśnie ten styl gry, który chciałem w tym FOMORze pokazać. Ten styl gry, w którym zawsze warto poświęcić chwilę, zastanowić się i zadziałać z planem, żeby gracze zarówno walcząc, planując wyprawę i tak dalej, rzeczywiście kombinowali. Żeby rzeczywiście w każdej chwili mogli sobie pokombinować, pomyśleć i pograć swoimi pomysłami, bo ja uwielbiam ten moment na sesji, kiedy gracze mają jakiś pomysł i ten pomysł działa, kiedy się udaje. Ta radość na twarzach to jest według mnie najlepsze, najfajniejsze, co może być. Więc to też chciałem podbić maksymalnie mechanikom też gry.
Następna ciekawa rzecz, którą można wyczytać, są zasady lochów, które są zeszyte. To jakiś zestaw mechanik czy porad?
To bardziej porady, bo tam są porady, w jaki sposób tworzyć loch. Ja tam podpowiadam 7 rzeczy, których tworząc właśnie loch, oczywiście w znaczeniu niekoniecznie podziemnych tuneli i tak dalej, tylko zamkniętej przestrzeni, na której dzieje się przygoda. Ten taki meta-loch, prawda? Co powinno w takim lochu być? Co powinno w takim module, w takim miejscu do grania? Co powinno się znaleźć, żeby to było jak najbardziej ciekawe dla graczy? To oczywiście nie tylko są moje pomysły, no bo dużo mądrzejsi ludzie ode mnie od wielu, wielu lat przygotowują właśnie wszelkiego rodzaju moduły, przygody, lokacje do grania i i jest od groma niesamowicie ciekawych wpisów na blogach wszelkiego rodzaju, które podpowiadają, jak te lochy tworzyć. I ja postanowiłem zrobić z tego właśnie, wycisnąć esencję, wziąć najważniejsze przykłady, które wiele osób właśnie podpowiadało w ten sposób i przedstawić w maksymalnie prosty sposób, tak żeby to było... Nie było trzeba przebrnąć przez 15 artykułów na 10 różnych stronach, przez 100 stron tekstu, tylko żeby to było 7 zdań, czy 14 zdań, bo w każdym tym grzeszku, który mówię, są 2 zdania, 14 zdań, 7 podpowiedzi, czego unikać, żeby taki loch był i dla graczy jak najbardziej ciekawy. No i poza tym oczywiście tradycyjnie są mechaniki z używania zasobów i mechaniki takich zasobów jak jedzenie, pochodnie, amunicja do broni strzeleckiej, no i mechaniki losowych spotkań, bo znowu, ja jako mistrz gry lubię być zaskoczony, lubię nie mieć pewności, co się wydarzy i stąd losowe spotkania, no bo według mnie ta niepewność, czy jest na 100% bezpiecznie, jest super, zarówno dla graczy, żeby nie czuli się zbyt pewnie na każdym kroku, jak i dla mistrza gry, żeby mógł też się poczuć zaskoczony wydarzeniami na sesji.
I kolejne takie zasady, które są opisane, to zasady łupów i skarbów. To również jest zestaw takich porad właśnie, które są wyciągnięte z różnych miejsc?
To znaczy, to jest system FOMOR zakłada, że awanturnicy są po prostu niekoniecznie takimi dosyć szarymi moralnie awanturnikami, którzy wchodzą do wszelkiego rodzaju tych zagrożeń w prostym celu, nachapać się, zdobyć złoto. Co za tym idzie, dostają doświadczenie za zdobywane złoto. Więc muszą być w systemie mechaniki dla mistrza gry i podpowiedzi, ile tych skarbów i gdzie te skarby dawać, żeby zapewnić też odpowiednią nagrodę dla graczy. Stąd łupy i skarby to są tabele do wylosowania. Skarby to są te wielkie, takie globalne, prawda? Na przykład to, na czym leży smok, to jest skarb, a to, co ma przy sobie pojedynczy właśnie orczy wojownik, to jest łup. I to są do wylosowania rzeczy, które są w pewien sposób dostosowywane do poziomu z lochu, głębokości tego zagrożenia, z którymi borykają się gracze i daje odpowiednie nagrody, żeby potem dało się to przełożyć na doświadczenie. No i tak, doświadczenie jest za złoto, za kamienie szlachetne, a wszelkiego rodzaju przedmioty, które mają ułatwić zdobywanie tego złota, skarbów, kamieni szlachetnych, jak magiczne przedmioty, eliksiry, bronie i tym podobne rzeczy, one jakby doświadczenia nie dają, bo są narzędziami, które mają ułatwić zdobywanie skarbów później.
Właściwie większość podręczników omówiliśmy, oprócz OSR-owych konwersji, czyli jak rozumiem, będzie poradnik, jak adaptować przygody z innych systemów, nie wiem, być może OSE, na FOMORA, tak? Dobrze to zrozumiałem?
Tak, tak, oczywiście. Z racji tego, że ten system jest inny, nie jest dedekowy, no to musiałem się też pochylić nad tym, w jaki sposób konwertować przygody, właśnie moduły na FOMORA, żeby dało się zagrać. No, biblioteka przygód właśnie do starych dedeków, do pierwszych edycji, do OSE, do tego typu systemów jest kolosalna i szkoda by było z tego nie skorzystać, szkoda by było to pominąć. Dlatego są tam zasady konwersji potworów, są tam zasady konwersji skarbów, które są przedstawione w tych przygodach, więc można w sumie skorzystać z każdego modułu. No, wymaga to trochę pracy od mistrza gry, no bo musi jakby każdego potwora przekonwertować. Sama konwersja nie jest trudna, bo FOMOR jest niesamowicie uproszczony, więc że zamiast znanych z OSE całych stad bloków, masy współczynników, taki potwór jest opisany 4 dosłownie współczynnikami, więc te konwersje są dosyć proste, ale w razie czego trzeba je wykonać, jeśli chcemy prowadzić przygodę z innej mechaniki. Ale podpowiadam, jak to zrobić, są do tego zasady. Mistrz gry no, nie będzie taki zostawiony samemu sobie, jak na przykład w Łajdaku, jeśli próbuje na zasadach Neiva, na zasadach Łajdaka poprowadzić jakąś przygodę ze starych dedeków, no ta mechanika nie do końca się spina, trzeba mocno się pozmużdżać, żeby sobie poprzekładać te potwory. No tu podpowiadam, staram się podpowiedzieć przynajmniej, jak to zrobić.
I powiedz mi na koniec, czy w tym systemie mamy domyślny świat, w którym gramy? Czy tworzymy go sami, adaptujemy z innych przygód? Czy właściwie świat per se dla grania przygód w FOMORze nie ma dużego znaczenia?
Znaczy tak, czy świat ma znaczenie, czy nie, to jest bardzo uzależnione od naszych indywidualnych preferencji i naszego stylu grania, więc to będzie raczej uzależnione. Chciałbym, żeby było uzależnione przynajmniej od mistrza gry i jego drużyny, jak bardzo chcemy mieć nacisk na świat. W samym podręczniku są tylko podpowiedzi dotyczące świata. No, na przykład imiona są używane rzeczywiście takie staroangielskie, są wspomniane owe fomory właśnie, są zaklęcia trochę takie fomoryczne, ale świat nie jest opisywany. Zamiast tego w przygodzie, która też ufundowała się już na zbiórce i ona w razie czego tak w PDF-ie jest, dostanie ją każdy, kto kupił podręcznik w formie fizycznej, można ją sobie dokupić w formie drukowanej. I w tej przygodzie już troszeczkę bardziej tego świata, ten świat jest zarysowany. Nie jest to oczywiście cały świat z całą historią i dziesiątkami stron opisującymi tego, co się działo przez setki lat w tym świecie. Jest to malutki wycinek świata, niewielka jakby dziedzina, baronia, księstwo, w którym to dzieje się akcja i jest jakby drobna historia tego księstwa. Gracze są wrzuceni w to miejsce i próbują w tej okolicy coś podziałać, porobić.
Powiem tak, już powoli zmierzając ku końcowi, powiedz mi, jakbym miał kogoś zachęcić. Taki szukam nowej gry. W sumie nie wiem, co chcę. I takie, wiesz, kilka zdań, które określiłoby, co mogę powiedzieć tej osobie, żeby zachęcić ją do sięgnięcia właśnie po Fomor.
No tak, ja bym spróbował namówić w ten sposób, że po pierwsze, Fomor jest bardzo prosty. Przeczytanie podręcznika, nauczenie się zasad to jest dosłownie 15 minut. Do 30 minut, można powiedzieć, dla mistrza gry, bo musi przeczytać ciut więcej. I mimo swojej prostoty daje niesamowite możliwości właśnie zabawy tą grą, czyli grania, wykorzystywania swoich dziwacznych pomysłów, które dadzą ci automatyczny sukces. Od razu poczujesz nagrodę tych pomysłów. I co daje frajdę graczom, daje dużo zabawy, a dodatkowo ma podpowiedzi, w jaki sposób grać tak OSR-owo, żeby spróbować troszeczkę innego stylu grania, pochodzić sobie po lochu, spróbować paktować i zawierać sojusze z istotami, które normalnie w dedekach są raczej tym celem do pozabijania, więc daje troszeczkę możliwości innego rodzaju zagrania, innej gry, pochodzenia po lochu, pobawieniu się, po zabijaniu potworów, po paktowaniu z nimi, wszystko na super prostej, bardzo przystępnej mechanice, gdzie każdy rzut jest takim turbo zagrożeniem dla gracza, więc każdy rzut powoduje emocje i od razu sprawia, że zastanawiamy się, czy to, co się wydarzy, będzie na pewno dla nas w porządku.
Powiedz mi, zbiórka już ufundowana, właściwie zostało, jak rozmawiamy, jeszcze 5 dni, tak jak wspomniałeś, do 5 maja. Podręcznik będzie szybko wydrukowany, bo w zbiórce mamy już informację, że to jest maksymalnie lipiec, ale postaracie się już na Pyrkon. Moje pytanie, co dalej? Czy ten system będzie rozwijany? Czy będą jakieś dodatki? Czy to jest jakby kompletne dzieło, które jest tak proste w adaptacji, że nie będą tworzone do niego dedykowane nowe przygody? Jaka jest przyszłość tego systemu? Czy możesz nam zdradzić?
Na początku zbiórki bym powiedział, że to jest uzależnione od tego, jak zbiórka pójdzie, ale ponieważ rzeczywiście rozmawiamy, gdzie jest 5 dni do końca, ufundowało się wszystko, co było na starcie, prawda, zrobione. Teraz tylko kolejne progi, dodatkowe rzeczy są odblokowywane. Za chwilę na przykład powiększymy bestiariusz w podręczniku, więc ten bestiariusz będzie 2 razy większy niż był oryginalnie. No to jak najbardziej będę chciał ten system rozwijać. Z racji tego, że w podręczniku głównym i przygoda podstawowa jest tym takim właśnie, użyję takiej nazwy, tym lochołazem, czyli jest przygodą chodzenia po lochu, chciałbym rzeczywiście stworzyć jakby kolejny większy moduł w stylu Lochu Zapomnianego Króla, czyli rzeczywiście taki moduł, który jest kampanią do zagrania przez X sesji do dłuższego grania, ale już nastawiony bardziej na eksplorację na powierzchni, z mechanikami dodatkowymi, właśnie wszelkiego rodzaju zmęczenia, przetrwania w dziczy, zdobywania pożywienia i z tym nastawieniem takim przetrwania w gęstych, niebezpiecznych lasach. Także ja jak najbardziej jestem chętny i chcę, i już mam oczywiście głowę pełną pomysłów, w jaki sposób tego Fomora rozwijać dalej i co dalej z tym robić. To mówimy o większym module, który mógłby ewentualnie w przyszłości rzeczywiście powstać takim wielostronnicowym. Poza tym no, chciałbym, żeby rzeczywiście w PDF-ie ukazywały się kolejne przygody jednostrzałowe, czy takie wprowadzające, czy przygody dla bardziej zaawansowanych awanturników, które mogą się dalej pojawić. Te przygody dwie już są ufundowane, dwie się pojawią, więc będzie można zagrać. Jedna przygoda będzie mojego autorstwa, druga Bernarda z Gryfa, więc jakby dwie przygody z dwóch różnych twórców, więc będzie trochę różne podejście, żeby zobaczyć, jak różni twórcy mogą ugryźć ten problem, więc to już jest, daje też dodatkowe narzędzia dla każdego, kto będzie chciał w tego Fomora sobie zagrać, a w przyszłości mam nadzieję więcej przygód, duże przygody z dodatkowymi mechanikami, z dodatkowymi systemami, trochę rozbudowywanie tych mechanik gry, może nowe czary, nowe magiczne przedmioty, oczywiście więcej potworów, bo to jest największa frajda, żeby było dużo potworów. Także chciałbym rzeczywiście rozbudowywać ten system, a sukces zbiórki pokazuje, że są też do tego chętni, no i mam nadzieję, że to się w najbliższej przyszłości uda.
Powiedz mi jeszcze tak, załóżmy, że ktoś chce napisać przygody do Fomora albo jakieś materiały i je opublikować. Czy Fomor przewiduje jakąś formę twórczości fanowskiej? Czy umożliwia to? Czy jednak o tym na razie zupełnie nie myśleliście?
To znaczy na razie skoncentrowaliśmy się na tym, żeby ta zbiórka poszła. Jeśli chodzi o ewentualne otwarte licencje i możliwość tworzenia fanowskich materiałów, no to tak, ja jako twórca gry tylko o tym myślałem, ale jeszcze z wydawcą, czyli z Minor Games, tego tematu nie omówiliśmy. No mam nadzieję, że uda się go w miarę szybko rzeczywiście omówić, żeby ta informacja też była, dosyć szybko pokazała się na naszej tej scenie RPGowej polskiej i żeby potencjalni twórcy wiedzieli, na czym stoją z Fomorem.
Dobrze, zatem link macie w opisie. Zachęcam do wejścia na zbiórkę, przeczytania albo po prostu zadania pytań Maćkowi w samej zbiórce czy na innych social mediach. Wydaje mi się, że z chęcią na nie odpowie. I zachęcam was do wejścia, przeczytania, zapoznania się albo posłuchania jednej z sesji, którą jest nagrana. Chyba, że więcej, ale szczerze mówiąc nie mogłem znaleźć.
To znaczy tak, ze zbiórki jest link do sesji właśnie Bastardów. Bastardzi nagrali rzeczywiście sesję w Fomora. Bardzo fajnie im wyszła, także zdecydowanie zachęcam do posłuchania. My prowadziliśmy pokazowe sesje też z widownią na tam Discordzie Błękitny Klucz. Także jakieś tam drobne takie działania były. No nie ma na chwilę obecną więcej takich nagranych sesji, żeby zobaczyć, także polecam Bastardów, no i zapraszam ewentualnie właśnie na social mediach, na Facebooku jestem dostępny pod moim imieniem i nazwiskiem, także Maciej Hetmańczyk, możecie mnie spokojnie poszukać, także z chęcią odpowiem na wszelkie pytania.
No i na koniec zadam pytanie, co się wydarzy tego 5 maja, czy planujecie jakąś transmisję na koniec zbiórki, może jakieś sesje, coś będzie się działo takiego, żeby jeszcze tego ostatniego dnia było głośno, czy raczej na spokojnie po prostu pracujecie już nad finalnym produktem?
Znaczy nad finalnym produktem praca w re, także rzeczywiście jest trochę urwanie głowy, bo kolejne elementy, kolejne rzeczy przygotujemy. No kilka jeszcze tutaj tematów mamy do wrzucenia na samą końcówkę zbiórki, żeby na koniec dać jeszcze rzeczywiście takiego dodatkowy zastrzyk, prawda, emocji i kopa, żeby coś więcej się pokazało, więc tutaj jakieś drobiazgi na pewno będą pokazane na social mediach.
W takim razie dziękuję Tobie za rozmowę. Wam zostawiam link w opisie i do usłyszenia.
Dzięki bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.